Od 18 maja 1920 roku Karol Wojtyła. Od 16 października 1978 roku papież Jan Paweł II. Od 1 maja 2011 roku beatyfikowany. A od 27 kwietnia 2014 roku będzie świętym. Spotykamy się tuż przed kanonizacją, by porozmawiać o papieżu Janie Pawle II, o jego nauczaniu i o tym, czy i co w nas z tego nauczania zostało. A w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok są ksiądz biskup dr Henryk Ciereszko z Kurii Metropolitalnej Białostockiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego ksiądz Jerzy Sęczek, filozof profesor Jerzy Kopania, uczniowie Aleksandra Bohojło, Martyna Malinowska, Kamil Barszczewski oraz nauczycielka Elżbieta Simpson z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku imienia Jana Pawła II i Michał Citko, urodzony kilka miesięcy po wyborze Karola Wojtyły na papieża. I myślę, że zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od kwestii, która papieżowi Polakowi była bardzo bliska. Nauczanie skierowane do młodzieży. Papież Jan Paweł II i młodzież to zjawisko miało niezwykłe formy i wymiary w czasie tego długiego pontyfikatu. Papież często spotykał się z młodzieżą i kierował wiele słów. Ja tutaj przygotowałam takie dwa cytaty. Jesteście przyszłością świata, powiedział papież. Jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją. Papież kocha wszystkich, ale w szczególny sposób kocha młodych, gdyż oni mają uprzywilejowane miejsce w sercu Chrystusa, który pragną przebywać wśród dzieci i rozmawiać z młodymi. Do młodych też szczególnie kierował swoje wezwanie. A Jan, najmłodszy spośród apostołów, był jego uczniem umiłowanym. Patrzę na was uważnie. Myślę z drżeniem i z ufnością o tym, co was czeka w życiu, czym będziecie w świecie jutra. Pragnę zostawić wam na całe życie trzy myśli. Szukajcie Jezusa, kochajcie Jezusa, dawajcie świadectwo Jezusowi. W jaki sposób wy, przedstawiciele tego młodego pokolenia, dajecie to świadectwo?
Staramy się przede wszystkim dążyć, korzystać ze słów papieża i iść jego słowami, tak, że wcielać je w swoje życie. Papież był autorytetem i to, co mówił, jest bardzo ważne dla nas i staramy się to wcielać w życie, tak? Zawsze.
Papież właśnie bardzo łatwo i bardzo sprawnie potrafi dotrzeć do młodych ludzi, do nas, poprzez to, że to nie było tylko takie suche mówienie samego kazania, tylko on przecież bardzo często przybywał z młodzieżą, organizował różne obozy, starał się łączyć swoje pasje i poprzez swoje pasje uczyć nas tej miłości do Jezusa.
Dążył do nas poprzez miłość swoją.
A w jaki sposób w szkole, w szkole imienia Jana Pawła II podtrzymujecie tę naukę, tę pamięć?
Znajduje się kącik pamięci, który możemy wszyscy obejrzeć na korytarzu. Jest tam portret, są informacje, jest kalendarium wydarzeń z życia Jana Pawła II. I często katecheci, nie tylko katecheci, również wychowawcy na godzinach wychowawczych wracają do tych wydarzeń, które myślę w życiu całego narodu miały znaczenie. Widzę, że przebywają w tym kąciku. Przychodzą również ludzie z zewnątrz, rodzice odbierający. Korzystają z tego, zaglądają, są zainteresowani samą formą, w jakiej to jest wystawione. Poza tym są organizowane konkursy wiedzy i konkursy artystyczne związane z Janem Pawłem II. I chodzi tu nie tyle może o samą wiedzę, bo tu ogromną pracę wykonują katecheci, przypominając jakby fakty, wydarzenia z życia naszego kraju, ale także my wszyscy, nauczyciele, uczniowie, staramy się głosić idee, które głosił również papież. To znaczy, jeśli tworzymy jakiś konkurs artystyczny, tu chodzi bardziej o przesłanie, nie tyle może o twórczość samego papieża, ile o przesłanie i idee, które głosił papież, czyli ideę miłości, czyli tolerancji, czyli również międzywyznaniowości, bo to ma ogromne znaczenie w naszym kraju. W bardzo wielu wypowiedziach mówił o odpowiedzialności młodzieży za przyszłość tego kraju. Starał się, tak myślę, odbiera również młodzież. Powiedzcie, jeśli jest inaczej, ale wydaje mi się, że też czujecie taką odpowiedzialność za przyszłość nas wszystkich, bo wy jesteście przyszłością tego kraju.
I to jest takie, znaczy dla mnie bardzo fajne, że to nie jest tylko takie, że ja mogę wziąć i przeczytać w książce, co kiedyś papież powiedział, tylko przez to właśnie, że na przykład na religii o tym rozmawiamy, albo przez to, że z wychowawcą o tym rozmawiamy, lub właśnie ten kącik zorganizowany u nas w szkole, to jest takie... Czuje się to obecność papieża w naszej szkole i to jest takie naprawdę, że on jest blisko i że on cały czas nas wspiera.
Ksiądz biskup Henryk Ciereszko, ta relacja papieża Jana Pawła II z młodymi ludźmi była niesłychana, można powiedzieć.
Tak, to było coś takiego naturalnego. Sam Ojciec Święty wspominał nieraz przy okazji spotkań z młodzieżą, że od początku swojej posługi, ale też jako młody człowiek, no wiadomo, był wśród grona koleżeńskiego, rozwijał swoje zainteresowania, wiemy o jego tych zainteresowaniach poetyckich czy aktorskich, a potem już jako kapłan w Krakowie, gdy posługiwał miasto akademickie, młodzież akademicka, tamte czasy też, kiedy nie wszystko można było w PRL-u, wiadomo, nawet czasy jeszcze takiego mocnego działania ideologicznego. Więc tu widział miejsce z jednej strony, aby przekazać prawdę tę autentyczną, z wiary płynącą, ale też i uczyć właściwych postaw młodych ludzi. Także był ciągle z nimi. To doświadczenie szło z nim przez lata. Potem jako biskup również też wspomina, gdy wizytował parafię, gdy odwiedzał szkoły. Zawsze chciał być z dziećmi, z młodymi, rozmawiać blisko, tak jak tutaj uczniowie wspomnieli, to jakoś też zauważają. On sam wprost o tym mówił, więc to doświadczenie, takie naturalne w nim potrzeba bycia w kontakcie i bliskości z drugim człowiekiem, wrażliwość na drugiego człowieka, jednocześnie już w świadomości pasterza kościoła, to też swoją postawą uczył, swoją postawą pociągał, oczywiście wskazywał na tego, który jest pierwszym, za którym idziemy, na Chrystusa, i też zawsze gdzieś tak to się ujawniało w jego wypowiedziach. Możemy sięgnąć do tych jego spotkań, wypowiedzi różnych. Podążajcie z entuzjazmem za Chrystusem. Często to powtarzał do młodych ludzi. Chrystusa ukazywał jako wzór, jako tego najlepszego przyjaciela, do którego wiele można się nauczyć, któremu należy zaufać, u którego znajdą odpowiedź na wszelkie pytania. Także możemy to rozwijać w każdym bądź razie. Bardzo, bardzo to jest takie wyraźne, no, to w życiu Jana Pawła II, to odniesienie do młodzieży i troska, jak to już się ujawniło, że młodzież jest tą przyszłością, dlatego tak to postrzegał, zresztą też jako pasterz kościoła, jako duchowny kapłan, biskup, tak to swoją misję widział.
Ksiądz Jerzy Sęczek, jaka rola powinna być nas, ludzi, którzy pamiętamy pontyfikat papieża Jana Pawła II, w stosunku do tak młodych ludzi, którzy papieża znają tylko z naszych opowieści?
Myślę, że powinniśmy jak najwięcej mówić o tych naszych spotkaniach z papieżem. Osobiście nie mogłem rozmawiać z papieżem, ale pamiętałem, oprócz tych tekstów, które do tej pory czytamy, przede wszystkim spotkanie z człowiekiem i to, co papież potrafił przekazać też niewerbalnie. Przeżywało się taką niesamowitą atmosferę, wielkie ciepło tego człowieka, to, że i z uśmiechem mówił, i w odpowiednim momencie intonował. My mamy teraz teksty, prawda? I warto też sięgnąć do filmów, gdzie widać spojrzenie papieża, kiedy robił odpowiednie przerwy, intonacja głosu i zwracał uwagę na szczególne słowa, które w danym kontekście nabierały dodatkowego znaczenia. Chociażby pierwsze Światowe Dni Młodzieży, w których uczestniczyłem, to rok 91, to były słowa o budowaniu. Głównie o budowaniu. Papież jako niesamowity pedagog, taki dobry ojciec, widział w nas wartość. I to było bardzo cenne, że odwoływał się do tego, co jest w nas piękne, dobre. Mówił o tej nadziei, która jest w nas. Odwoływał się do doświadczenia apostoła świętego Jana, którego pani wspomniała dzisiaj. I już nawet w pierwszych dniach młodzieży w 85 roku, cytuję świętego Jana, który już jako staruszek pisze do młodych. Pisze do was młodzi, że zwyciężyliście złego. Napisałem do was dzieci, że znacie Ojca. Napisałem do was młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was. I te słowa papieża o tym, że musimy być mocni chociażby, z tą intonacją głosu, to było piękne. A w Częstochowie, wracając do tego, mówił o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za budowanie cywilizacji miłości. Rok 89, przemiany w naszym kraju, budowanie nowego społeczeństwa. I papież przychodzi do nas, do młodych i mówi, że wy macie budować. Od was wiele zależy. Odpowiedzialni za orędzie ewangeliczne, czyli daje też podstawy społeczeństwa zbudowanego na wartościach Ewangelii, nie na jakichś nie wiadomo jakich nieokreślonych, ale konkretnych. O miłości bliźniego, o jedności w wierze Chrystusa, o budowaniu na fundamencie, jakim jest Chrystus. I te słynne słowa o budowie cywilizacji miłości.
Michał Citko dorastał, można powiedzieć, razem z pontyfikatem papieża Jana Pawła II. Czy pan identyfikuje się z osobą, czy też z nauczaniem w czasie tego pontyfikatu?
No, jako katolik chyba trudno by mi było się nie identyfikować z nauczaniem papieża jako katolikowi. Natomiast ja muszę powiedzieć, że taki mam trochę wyrzut sumienia, że mało wracam do tego nauczania i w taki sposób, jak to się ładnie mówi...
Pogłębiony
i systematyczny. Że jest tego całe mnóstwo i może to mnie przytłaczy, że nie wiem, gdzie zacząć. Natomiast chcąc, nie chcąc, to nauczanie jakoś wraca, bo w kazaniach często jest odwołanie do nauczania papieża, także to jakoś zawsze wraca do mnie.
Ja mam wrażenie, co w jednym z wywiadów powiedział profesor Jerzy Kopania, że to nauczanie papieża Jana Pawła II niestety bardzo często wraca tylko przy okazji różnych rocznic. Tu cytuję, nie możemy oczekiwać, że nauki wywrą wpływ piorunujący, że nagle wszyscy się przemienią. To byłoby oczekiwanie cudu. Pan uważa, że rocznica śmierci papieża Polaka, to akurat wypowiedź przy okazji tej rocznicy, jest okazją, żeby przypominać jego nauki i wzbudzać refleksję. Czy podtrzymuje pan tę tezę, że nie powinniśmy oczekiwać, że ludzie na co dzień będą zgłębiać naukę Jana Pawła II?
Tak, oczywiście. Ja jednak myślę, że teraz jest stosowna okazja, no dla mnie przynajmniej jest stosowna okazja, żeby podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie istnieje coś takiego, jak nazwałbym to fenomen Jana Pawła II. Warto się zastanowić, skąd się ten fenomen bierze, na czym on polega. Otóż myślę, że to jest tak. Jan Paweł II był wielkim papieżem przede wszystkim i głównie w wymiarze duszpasterskim. A proszę zauważyć, że to był człowiek, który jako papież wprowadził Kościół do tego coraz bardziej zeświadczonego, coraz bardziej laicyzującego się świata. I on potrafił do tego świata przemawiać. My to widzimy, bo to do nas dociera. Ale chyba zbyt rzadko zastanawiamy się, skąd to się brało, dlaczego on mógł tak sugestywnie do świata przemawiać. Tłumaczymy sobie to często trochę humorystycznie jego zdolnościami aktorskimi. I to jest prawda, oczywiście, ale to jest taka, powiedziałbym, tylko powierzchowna prawda. Bo istota polega na czym? Otóż, żeby głosić to przesłanie papieskie, to przesłanie Kościoła do świata, czyli przesłanie wiary, to najpierw trzeba tę wiarę mieć. Otóż Jan Paweł II to był człowiek wielkiej wiary. I my często nie dostrzegamy, że to, co z niego emanowało, to była właśnie jego wiara. Ale z tego płynie pewna nauka, pewne przesłanie. Mianowicie człowiek, szczególnie tutaj do młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, to powinno być skierowane. Otóż każdy człowiek, szczególnie wkraczając w dorosłe życie, powinien zadać sobie pewne dwa podstawowe pytania. Po pierwsze, pytanie o to, czy jest, a jeśli tak, to jaka jest we mnie wiara. Ona nie musi być i najczęściej nie jest jakaś mocna, niezłomna, bo to się zmienia. Człowiek przeżywa wahania, rozterki, wątpliwości, ale zapytać sobie, czy jestem taki zupełnie jałowy, czy też jednak w coś wierzę. I teraz drugie podstawowe pytanie, mianowicie, czy ja mam świadomość istnienia pewnej sfery wartości i czy dostrzegam w tej sferze pewną hierarchię tych wartości, które powinienem w swoim życiu realizować? To są dwa najważniejsze pytania. A dlaczego one są takie ważne? I tu się odwołam właśnie do Jana Pawła II, do encykliki, która mnie, jako człowiekowi zajmującemu się filozofią, myślą filozoficzną, jest szczególnie bliska. Mianowicie do jego encykliki Fides et Ratio, czyli encykliki poświęconej relacjom, związkom między wiarą a rozumem. Otóż tam jest w pewnym momencie takie bardzo charakterystyczne zdanie, które mnie mocno uderzyło. Papież pisze w tej encyklice mniej więcej tak. We współczesnym świecie, wobec wyzwań natury społecznej, wobec bardzo dynamicznego rozwoju nauki, sumienie człowieka traci orientację. On używa takiego sformułowania. Sumienie człowieka traci orientację. Co to znaczy? To znaczy, że papież nas wzywa do bycia ludźmi rozsądnymi. Mamy myśleć. Mamy być nie tylko ludźmi wierzącymi, ale także istotami rozumnymi. Mamy to łączyć, bo inaczej nasze sumienie straci orientację. I to jest dla mnie przynajmniej bardzo wielkie i bardzo głębokie przesłanie, które skądinąd jest, z drugiej strony to ujmując, bardzo proste. Wystarczy się tylko do tego zastosować.
Czy wam jako młodym ludziom to, że papież Jan Paweł II znany jest nie tylko z encyklik, nie tylko z nauczania, nie tylko z odprawiania mszy świętych, ale też z tego, że uprawiał sport, że wędrował po górach, że pływał kajakami, że właśnie tak chętnie rozmawiał z młodzieżą, to do was też bardziej przemawia?
Tak, ja pamiętam do dzisiaj, jak byłam taką bardzo małą dziewczynką i oglądałam w telewizji Jana Pawła II, i to wyglądało tak, że siedział sobie papież, a przed nim była grupa młodych ludzi i tańczyli. I tańczyli taki bardzo taniec nowoczesny, a papież klaskał, cieszył się. I dla mnie to było takie niesamowite. I z drugiej strony jeszcze wtedy nie rozumiałam, jak to jest możliwe, że siedzi tak głowa kościoła i ogląda coś takiego i jego to bardzo cieszy.
Bo wspaniałe to, że tak bardzo próbował przybliżyć się do młodzieży. Chodził z nimi po górach, co sam też kochał. Organizował obozy młodzieżowe dla nich. Był dla wszystkich ojcem przede wszystkim, ale zachowywał się jak brat. Traktował wszystkich na równi.
Przez to bardziej dociera to nauczanie, które Jan Paweł II głosił.
Przez to, że zbliżył się do młodzieży, jakby zatarł tą granicę między kościołem a ludźmi i był dla nich bliższą osobą niż kapłan, papież, czy jakiś inny człowiek, po prostu zbliżył się do nich i przez to oni
przyjacielem.
Też przyjacielem był i oni też przecież przez to pogłębili swoją wiarę.
Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał prawie 26,5 roku, od 16 października 78 roku do 2 kwietnia 2005 roku. Nie bez znaczenia jest tutaj wkład Jana Pawła II w kult Miłosierdzia Bożego. Ojciec Święty, współczesny świadek Bożego Miłosierdzia, wskazywał niezachwianie na jeden z owych motywów życia i nadziei człowieka, na Ewangelię Miłosierdzia. Dla papieża miłosierdzie było szczególną koncentracją na godności człowieka. Ksiądz biskup, można tak powiedzieć, kontynuuje tę naukę, bo Miłosierdzie Boże jest księdzu bardzo bliskie.
Nam wszystkim oczywiście i to rozpoznajemy. To jest jakby takie wyzwanie dla naszych czasów, które nam mocno przypomniał Jan Paweł II. To jest cała historia. Tak Pan Bóg prowadził, układał, gdy się przypomniał przez objawienia dane świętej Faustynie. Tu przywołujemy zawsze naszą postać bliską nam w Białymstoku, błogosławionego księdza Michała, jej spowiednika, który wielu uczynił dla upowszechniania to, co było przekazem danym świętej Faustynie. Jakby przypomnieniem o tej prawdzie, a nasz błogosławiony wydobywał ją już wprost z wiary Kościoła, z przekazu biblijnego, objawienia i szukając też oznak, że ta idea, ta prawda jest dla naszych czasów. No i wchodzi Jan Paweł II jako trzeci apostoł Bożego Miłosierdzia, tak to widzimy, który w Krakowie, tam były relikwie dzisiaj już, a wtedy doczesne szczątki świętej Faustyny, Kraków, Agiewniki. Rozpoczął proces beatyfikacyjny świętej Faustyny. To było inspiracją taką do wchodzenia w tę prawdę, odkrywania i przenoszenia tej tajemnicy w odniesieniu do naszych czasów. Jak ważne jest to miłosierdzie, czyli miłość Boża, która zniża się do nędzy, biedy człowieka. Papież to pięknie potem już w encyklice o Miłosierdziu Bożym, no tu nie sposób pokazać wszystkiego, co on uczynił, ale to były te początki od świętej Faustyny i jego rozeznanie takie duszpasterskie, bo całość posługi, wielkość pontyfikatu czy biskupiej posługi to jest gorliwe duszpasterstwo, to jest ogarnięcie wszystkiego, co dotyczy relacji człowieka i Boga, jak prowadzić człowieka ku Bogu. I ta idea tu się ujawniła, odczytana dla naszych czasów. Tu wspomnę też jeszcze błogosławionego księdza Michała, który właśnie tak to pokazywał, jak miłosierdzie nam jest dzisiaj potrzebne. Czas przedwojenny, zaraz wojna, powojenne historie, te trudne dla naszego narodu i świata zagrożenie jakimś tam konfliktem jądrowym czy na tej skali ogólnoświatowej. Też zagubienie człowieka, który idzie zachwycony możliwościami nauki, wiedzy, techniki, a jednocześnie gdzie się gubi, co pan profesor wspomniał o tym człowieku sumienia, o rozeznawaniu wartości. I tu miłosierdzie Boże to jest ta miłość Boga, która jakby dodaje odwagi, chce wydobyć dobro z nędznego człowieka, który gdzieś tam zaczyna się gubić mimo pozoru swojej wielkości. To Jan Paweł II w encyklice o Miłosierdziu Bożym też mocno podkreśli. Miłosierdzie jako wydobywanie dobra, jako też to dostrzeganie człowieka w tym wymiarze jego wewnętrznym, nie tyle potrzeby materialnej, ubodzy i gdzieś tam na granicach, jakichś na marginesach życia, ale ci, którzy są gdzieś wyobcowani, którzy lękają się jakby odnaleźć siebie, czując swoją słabość, niemoc, czy też błądzący, a wydaje im się, że świat zdobywają, ale nie na sposób właściwy, tylko w sposób użycia, gdzie prowadzi to ostatecznie do jakichś też wewnętrznych nieuporządkowań i biedy człowieka. No i konkretne te czyny czy dzieła Jana Pawła II, beatyfikacja świętej Faustyny, kanonizacja, upowszechnianie kultu mocą władzy papieskiej, czyli aprobata ostateczna tego nabożeństwa i poświęcenie świata Miłosierdziu Bożemu w ostatniej pielgrzymce wizycie w 2002 roku. To jest to dzieło i papieże Miłosierdzia też się tak określa poniekąd, też te symboliczne takie odejście w przeddzień, czy już Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, teraz kanonizacja też to Święto Miłosierdzia. Oczywiście to jeden z wątków istotny, może tak też dla nas Polaków, Białostoczan też przez błogosławionego księdza Michała Sopoćkę, ale to niewątpliwie też jest miejsce do takiego rozpoznawania, rozdawania. W moim odczuciu jeszcze dużo trzeba uczynić, aby to nabożeństwo, ta cześć dla miłosierdzia i życie prawdą, wcielanie w życie, bo poznać Miłosierdzie Boże, uwielbić, naśladować, wcielić w czyn. To jest jakieś wyzwanie ciągłe i dla całego Kościoła, dla nas wszystkich, dla naszych społeczeństw.
Jan Paweł II, niestrudzony pielgrzym i autentyczny sługa miłosierdzia, szedł przez świat i głosił, że nic nie jest bardziej potrzebne człowiekowi niż miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Oczywiście idealnie by było, gdybyśmy wszyscy byli dobrzy na co dzień, ale no niestety tak nie jest. Mam wrażenie, że dobrzy wobec siebie i wobec świata byliśmy przede wszystkim w dniu śmierci papieża Jana Pawła II.
Tak, to był moment taki niezwykły. To świadectwo dane nam przez Ojca Świętego i świadomość, że odchodzi tak wielka postać, tak ważna dla nas, to nas poruszyło. No piękne, że takie uczucia rodzą się w nas, że to dobro, które jest w człowieku, bo tak wiara nam mówi, Kościół mówi zawsze, ja też to powtarzam, jest dobro w każdym z nas. Trochę się lękamy, zawstydzamy tym, jakoś inaczej to rozumiemy w sobie, ale uwierzyć, że w nas jest dobro. I w tych momentach takich niezwykłych, jak ten, o którym mówimy, to się gdzieś ujawnia, wyzwala. Zatrzymać tę chwilę, przenieść w życie, zrealizować konsekwentnie. To jest zadanie, to jest wysiłek. O tym nam papież mówił. Do tego nas zapraszał, zachęcał i też pokazał całą świadomością, że przecież człowiek zmagać się ma ze sobą, ma podejmować wysiłek, trud, poznawania siebie, odwagi, nazwania tego, co jest swoją naszą niemocą. Świat nam dzisiaj mówi, wspaniale jest, wszystko możesz, reklama, promocja wszystkiego, ale zapomina się, że jak nie sięgniemy do prawdy tej, która w nas jest, właśnie, że nas jest dobro, my chrześcijaństwo dopiero mówi, że człowiek jest dobry. Jak do tego sięgniemy, to wtedy rzeczywiście, ale i poznamy naszą słabość, jej nie lękamy się, więc to dobro zaczyna zwyciężać. Ale to jest zmaganie, to jest trud. Tak czy do młodzieży wprost mówił, szukajcie prawdy w sobie, w świecie, podejmujcie obowiązki, naukę, zdobywajcie wiedzę, zmagajcie się ze sobą. Wtedy się wyzwala dobro, wtedy rzeczywiście osiągamy poczucie i spełniania się i w takim wymiarze ziemskim, ale też jakąś wielką nadzieję dobra ostatecznego, które nam ukazywał samym sobą i tym swoim odejściem, tym momentem jego śmierci, tak przeżywanej przez nas też Ojciec Święty.
Ksiądz Jerzy Sęczek.
Warto spojrzeć na błogosławionego Jana Pawła II jako na człowieka takiego bardzo zintegrowanego. Spójne jest to, co głosił i to, co robił. Ten świat wartości, do którego zachęcał młodzież, aby być człowiekiem sumienia, człowiekiem zasad, człowiekiem też, który budzi zaufanie. I on był tym człowiekiem, który budzi zaufanie przez tę dobroć. A dobroć zdobywał, dlatego mówił o bogactwie miłosierdzia Bożego, bo tego sam doświadczał. Przez to, że sam był przyjacielem Boga, że przeżywał przyjaźń z Bogiem, wielką miłość, wspólnotę z Nim i tym się dzielił, nie mógł sobie tego zatrzymać. Na tym polegało to jego świadectwo i obfitość nauczania, ale też i to wyjście do człowieka. Bóg bogaty w miłosierdzie, encyklika chociażby i mnóstwo różnych pism, o czym też wspomniał ksiądz biskup dzisiaj i te wszystkie dzieła związane z kultem Bożego Miłosierdzia, ale i chociażby głoszenie konieczności przebaczenia. Aby doświadczyć miłosierdzia Bożego, trzeba wejść też w przestrzeń przebaczenia i samemu przyjąć miłosierdzie i to miłosierdzie innym okazać. To jest bardzo trudne, ale to jest możliwe. Przecież przez te różnego rodzaju gesty nikt w historii, nie mówię już nawet Kościoła, tylko świata, nie był w stanie takich gestów okazać. Papież przepraszał praktycznie wszystkich, a z drugiej strony nie otrzymywał nic, ale wychodził z tym przebaczeniem. No i wreszcie jego to pochylanie się z wielką dobrocią, czułością nad człowiekiem cierpiącym. To jest fenomen. Najpierw jako człowiek wysportowany, taki, można powiedzieć, młody, szedł do ludzi w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i później, jednocząc się z nimi w cierpieniu, w takiej niemocy, był wspaniałym świadkiem. Papież w roku niepełnosprawnych takie piękne słowa wypowiedział właśnie do osób chorych i niepełnosprawnych, że Kościół widzi w was oblicze cierpiącego Chrystusa. Naprawdę tę głębię warto zatrzymać w sobie.
Panie profesorze, dlaczego bywamy dobrze, a nie jesteśmy dobrze?
Dlaczego my bywamy dobrze, a nie jesteśmy dobrzy? Bo jakbyśmy byli dobrzy tak na trwałe, na stale, to nie bylibyśmy ludźmi, tylko aniołami. A ponieważ jesteśmy ludźmi, to jesteśmy poddani własnym uwarunkowaniom, a przede wszystkim jesteśmy obciążeni grzechem pierworodnym. I najczęściej to, wydaje mi się, grzeszymy właśnie wtedy, załamujemy się wtedy, kiedy jesteśmy przekonani o swojej doskonałości. To wtedy zawsze następuje jakieś załamanie. Natomiast człowiek, który patrzy na siebie trzeźwo, ma świadomość tego, że może się załamać, może zrobić coś niewłaściwie, no to ma szansę się przed tym powstrzymać, ma szansę się przed tym uchronić. Zauważmy, miłosierdzie Boże, jak i wszelkie działania Boga, to nigdy nie jest jakaś akcja jednostronna. To jest zawsze akcja z dwóch stron. Człowiek jako byt obdarzony wolną wolą, człowiek ma wolną wolę, albo przyjmie, albo odrzuci, albo się otworzy, albo się zamknie. A więc miłosierdzie Boże to nie jest coś, co jest dane przez Boga człowiekowi, tylko to jest jakby zaproszenie do współpracy.
Zaproszeniem do współpracy młodych ludzi było określenie pokolenie JP2. To nazwa, która określa fenomen pokolenia katolików, zwłaszcza młodzieży z całego świata, skupionych wokół nauk papieża Jana Pawła II. Zaczęto mówić o pokoleniu JP2 w kwietniu 2005 roku, czyli wtedy, gdy zmarł Jan Paweł II, aby opisać żywą reakcję młodych ludzi na śmierć papieża. Ale ten zwrot po raz pierwszy pojawił się dużo wcześniej, bo podczas Światowych Dni Młodzieży w Paryżu w 1997 roku Michał Citko, czy pan identyfikuje się z tym pokoleniem JP2, czy też niekoniecznie?
Chyba z tym określeniem pokolenie JP2 jakoś nie za bardzo mi po drodze, ale to kwestia chyba jest tylko tej nazwy, bo to taka moda była, żeby nazywać różne pokolenia, pokolenie X i później ktoś myśli to pokolenie JP2. Nie wiem, być może jest coś takiego. Ja chcę powiedzieć o takiej świadomości, w której żyłem, której doświadczyłem, bo to rzeczywiście było coś wyjątkowego dorastać w takich czasach, kiedy, może to śmiesznie zabrzmi, no ale jak chodziłem jako dziecko do kościoła, zawsze był to podczas mszy świętej z naszym papieżem Janem Pawłem II, z naszym biskupem Edwardem, jeszcze wtedy chodziło o biskupa Kisiela. I później, kiedy już zabrakło Jana Pawła II, nagle po prostu to było dla mnie taki szok usłyszeć coś innego w czasie mszy świętej, że już jest nowy papież.
Benedykt XVI.
Tak, wtedy był Benedykt XVI i nagle sobie wtedy uświadomiłem właśnie, że całe jakby moje życie było związane z tamtym papieżem, z papieżem Polakiem. To jest cały też osobny właśnie rozdział, że dla ludzi w moim wieku papież zawsze był Polakiem, to było coś niesamowitego, coś bardzo mocnego, coś, co trudno to określić nawet, no ale no, jakoś stawiało nas, wyprostowywało nas jako też Polaków. No ja się czułem bardzo dumny z tego, że nasz naród wydał taką osobę i zawsze, kiedy miałem gdzieś okazję przebywania za granicą, jeśli ten temat się pojawiał, to zawsze, może to jest płytkie, może to jest małe, ale zawsze to był dla mnie taki element dumy, ale chyba takiej dobrze rozumianej dumy.
Ja tak odczułem potrzebę ustosunkowania się do tego określenia, pokolenie Jana Pawła II. To określenie, ono mi się bardzo nie podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono jest rozumiane jakoś tak bardzo płytko. Jak ktoś się urodził w tym czasie, to należy do pokolenia Jana Pawła II. No przepraszam bardzo, ale na tej zasadzie to można o mnie powiedzieć, że ja należę do pokolenia Gierka czy Gomułki. No dziękuję bardzo, nie należę. No dobrze, ale dlaczego? Dlaczego ja nie należę do pokolenia Gierka czy Gomułki? Otóż należałbym do tego pokolenia, gdyby ten przekaz, który szedł od Gomułki czy od Gierka, wywarł na mnie jakieś wrażenie i zmieniłby mnie jakoś. A to wtedy tak. Więc jeżeli mówimy, że ktoś należy do pokolenia Jana Pawła II, to możemy tak mówić tylko w tym sensie, że ten człowiek dzięki właśnie tej osobie stał się jakoś inny. W jakiejś tam mierze, choćby troszeczkę lepszy. I w tym sensie to do pokolenia Jana Pawła II może należeć zarówno bardzo młody, jak i bardzo stary człowiek.
W moim takim odbiorze, odczuciu, to pokolenie Jana Pawła II to mi się kojarzyło, to są ci, którzy zidentyfikowali się, czyli określili, którzy, to jest
czyli
jakaś...
Czyli nie data
jaka...
urodzin danej osoby, tylko tak, to, że tak, się identyfikuje taka... z nauką czy z osobą.
Tak, tak, czyli owszem młodzi, ale to, że ci, którzy jakoś tę ideę, te wartości, to, co niósł Jan Paweł II, przejmują, wracają do tego.
Tak, no ja tu się powołam na fakt, jaki miał miejsce chyba 2 lata temu. Była też taka audycja, w której miałem przyjemność brać udział w Radiu Białystok. I tam mnie między innymi zapytano, czy ja jakoś się czuję przynależny do pokolenia Jana Pawła II, w tym sensie, w jakim przed chwilą mówiłem. Ja tam wskazałem, że tak, tak, bo było w przesłaniu Jana Pawła II coś, co na mnie osobiście oddziałało, wpłynęło. I jeśli można, to ja to w tej chwili powtórzę. Takie uderzające dla mnie słowa Jana Pawła II, te ewangeliczne słowa, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. Co to znaczy? No, to znaczy po prostu tyle. Odnoszę to do samego siebie. Różnie człowiek przechodzi przez życie. Pewne rzeczy robiłem, inne powinienem zrobić, a nie robiłem, bo na przykład... z ostrożności, albo się bałem. Ja w pewnym momencie usłyszałem te słowa, nie lękajcie się, powiedziane z takim emocjonalnym, takim bardzo mocnym przekazem. Nie lękajcie się. Ja zrozumiałem, zaraz, to przecież się to odnosi osobiście do mnie. Niech ja już przestanę tak kombinować, czy to mi się opłaci, czy tamto. Nie, mam być wierny sobie, swojemu sumieniu. Mam się właśnie nie lękać, mówić to, co uważam za prawdę, być w zgodzie z własnym sumieniem. To nie jest łatwe, bo człowiek wtedy niestety naraża się często na pewne konsekwencje nieprzyjemne. Lepiej mają, łatwiej przechodzą przez życie ci, którzy się potrafią dostosować, prawda?
Swoją wartość i godność to znajdują.
Ale właśnie, ocalamy wtedy własną godność. Tak jest, tak jest.
Ksiądz Jerzy Sęczek.
Tak, z tym nie lękajcie się, to jedne z pierwszych słów w ogóle pontyfikatu, ale one miały dalszy ciąg, nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. I papież, wracając też do tego kontekstu JP2, tych skrótów, miał też dystans do samego siebie, bo to, co było w Denver chociażby, kiedy tłumy krzyczały GP2, we love you, no to wtedy odpowiedział GP2, he loves you. On tak samo by na temat JP2 powiedział, a dlatego, że nie zasłaniał sobą Chrystusa. Zawsze o nim mówił. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. I konsekwencją tego były wszelkie właśnie zachęty, żeby wychodzić z lęku, żeby się nie bać, pójść dalej, do młodzieży, iść pod prąd, żeby chociażby nie poprzestać na tym, co jest przeciętnością, żeby nie zadowalało nic, co jest poniżej najwyższych ideałów. I taki był papież, nie był przeciętny, a dlatego, że wskazywał na Chrystusa, pokazywał sens życia chrześcijańskiego i zabiegał o to, aby człowiek zapragnął takiej pełni życia i odkrywania sensu swojego życia właśnie przy Chrystusie, razem z Nim.
Pełni życia przy Chrystusie, razem z Nim, ale też w rodzinie. Rodzina w tych czasach, gdy mówimy o kryzysie wartości rodzinnych, to przesłanie też powinno być rolą państwa, księdza biskupa, księdza tutaj, żeby o tej rodzinie mówić w kontekście nauczania papieża Jana Pawła II.
Oczywiście, świadomi jesteśmy tego i to przyjęliśmy z nauczania Ojca Świętego. Kościół zawsze troszczył się o rodzinę i gdy to jest bardziej jakoś tak podkreślone, to bardziej przemawia też i na pewno w nauczaniu Ojca Świętego to się ujawniało, zresztą jego zainteresowania wcześniejsze też jako profesora, naukowca, jego dzieła Miłość, Odpowiedzialność, to dotycząca właśnie miłości mężczyzny, kobiety, miłości rodzicielskiej, rodziny. To się już ujawniało w tym jego takim poszukiwaniu, odkrywaniu i osadzaniu też prawd dotyczących rodziny, nie tylko na samym nauczaniu, które jest jakby zwieńczeniem tego, co człowiek sam rozeznaje poprzez wiedzę o samym sobie, o społeczeństwie, o relacjach międzyludzkich, na bazie poznania właśnie filozoficznego bardziej, to przenosił oczywiście i dopełniał przesłaniem płynącym z Ewangelii, jak ważną jest rodzina i na pewno w naszych czasach szczególnie to jest istotne pokazywanie, czym jest autentyczna miłość międzyludzka, mężczyzny, kobiety, przenoszona w relacje miłości tej rodzicielskiej, małżeńskiej, w rodzinie, wobec dzieci. To kształtuje, to jest źródłem wszystkiego, wiary, postaw, odwagi, nie lękajcie się, mówiliśmy dzisiaj, czy też odkrywania wartości, czy też zaufania do innych. Takie to jest bardzo ważne i to Ojciec Święty podkreślał. Zresztą jako ten dobry pasterz, gorliwy całego Kościoła, on w swoim nauczaniu objął wszystkie dziedziny i niewątpliwie nie mógł pominąć absolutnie rodziny i jej znaczenia dla społeczności. Z rodziny właściwie wszystko wyrasta. To, czego doświadczamy potem my jako kapłani, nauczyciele, wychowawcy, co możemy uczynić wobec dzieci, młodzieży, w szkole, w miejscach edukacji, ich wychowania. Jeśli są te trwałe fundamenty, moje też doświadczenie i seminarium tam przez lata i do dzisiaj pracuję. Młodzieniec przychodzący do seminarium, który wyszedł z rodziny autentycznie, zazwyczaj tak jest, chociaż dzisiaj no takie niestety są rodziny. Przekrój ten się ujawnił również w grupie osób powołanych do tych posług w Kościele. To wyszedł z takiej rodziny, gdzie żyło się wartościami, gdzie nauczył się zaufania, miłości. On ma trwały fundament. On wie, na czym stoi. On może przyjąć wtedy ten przekaz, który nauczy się języka teologii, języka filozofii, nauczy się praw, które funkcjonują w społeczności, ale ma do czego się odwołać. Nawet jeśli też zbłądzi, jeśli coś mu się nie uda, to znowu wraca do tego, do swojego domu, można powiedzieć. Domu rozumianego jako miłość rodzinna, jako te wartości, które wyniósł. I one pozwalają mu jakoś odważnie iść przez w życie, podejmować trudy, zmagać się. Wszystkiego się uczy w rodzinie. Miłości, ofiarności, poświęcenia, zrozumienia, przebaczenia. Stąd tak to istotne było i te wartości związane z rodziną niewątpliwie były drogie Ojcu Świętemu, on to pokazywał.
W tym świecie internetu, gier komputerowych i elektroniki. Myślę, że dzieci w każdej rodzinie, niezależnie na jakiej stopie materialnej się żyje, powinny mieć poczucie, że zawsze mogą liczyć na rodziców, że to oparcie w rodzinie powinno być.
Sięgnąłem do homilii papieża z Manili, to było 10 Światowe Dni Młodzieży, 95 rok. Największe zgromadzenie osób w jednym miejscu w historii świata, ponad 4 miliony. I papież przekazuje im też orędzie o rodzinie, ale bardzo takie konkretne, takie na co dzień. Mówi o tym, że rodzice i starsi czują nieraz, że stracili z wami kontakt i bywacie krytyczni wobec świata dorosłych, a czasami to oni krytykują was. Potem mówi o wdzięczności rodzicom, po to, żeby później dać im też konkretne wskazanie. Wzywam was, byście rozmawiali ze swoimi rodzicami. Nie trwajcie w wyniosłym odosobnieniu. 95 rok, jeszcze nie było takiego zagrożenia internetem. Już wtedy zauważał na to, co jest takie bardzo normalne, zwykłe. Rozmowa z rodzicami, rozmowa, miłość i to szersze spojrzenie. Zaraz w tym samym zdaniu, wywierajcie zdrowy wpływ na społeczeństwo, pomagając mu obalać bariery, które wyrosły między pokoleniami, pokazując, że te bariery między pokoleniami zaczynają się już tworzyć wtedy, kiedy jest to odosobnienie w rodzinie, kiedy nie ma rozmowy, kiedy dzieci nie rozmawiają z rodzicami, kiedy rodzice nie interesują się tym, co robią dzieci, nie mają dla nich czasu. I chodzi o ten czas poświęcony sobie. I wtedy mamy dobre owoce tych więzi rodzinnych.
Profesor Jerzy Kopan.
Otóż zauważmy, my żyjemy w czasach pewnego bardzo mocnego, jednak niestety kryzysu cywilizacyjnego. Nasza cywilizacja przeżywa bardzo poważny kryzys. To zawsze jest tak, że najbardziej widoczną, najmocniejszą oznaką kryzysu cywilizacyjnego jest rozpad rodziny. Rozpad cywilizacyjny zaczyna się od rozpadu rodziny i powinniśmy być tego świadomi.
Santo subito. Święty natychmiast to był zwrot pojawiający się na transparentach zgromadzonych osób podczas uroczystości pogrzebowych papieża Jana Pawła II na placu Świętego Piotra w Watykanie 8 kwietnia 2005 roku. W ten sposób wierni Kościoła katolickiego domagali się od przyszłego papieża jeszcze przed jego wyborem, aby niezwłocznie po rozpoczęciu nowego pontyfikatu podjął procedurę zmierzającą do kanonizacji Jana Pawła II. Dlaczego święty?
Odwołam się do tego santo subito. Miałem to szczęście, tak ja trzeba powiedzieć, możliwość uczestniczenia właśnie w pogrzebie Ojca Świętego. I widziałem te transparenty, te napisy i tę liturgię. To było takim świętem poniekąd. Żegnaliśmy i wspomnienia i poczucie straty, ale też jakby odczucie, że to jest ten wymiar taki ponadziemski, ten transcendentny, byśmy powiedzieli językiem filozofii. Sięgamy w coś, co nas przekracza. Proszę, też ten gest taki niezwykły tego powiewu, to zamknięcie księgi, to wszystko jakieś symboliczne było, mówiło o czymś wyjątkowym. Dotykaliśmy w taki sposób tej rzeczywistości, w którą wchodził i te słowa też już potem następcy, wtedy jeszcze kardynała przewodniczącego zespołu kardynalskiego, kardynała Ratzingera, że z okna Ojca nam towarzyszy czy błogosławi odchodzący, którego żegnamy. Święty, dlaczego święty? Świętość jest przeżywaniem wartości wiary w życiu na co dzień. Świętość jest wiernością swemu powołaniu, swemu zadaniu. Ojca, matki, naukowca, księdza, pasterza kościoła, jakim był papież. I też to zmaganie wewnętrzne, przeobrażania siebie mocą Bożą, wiernością Chrystusowi, wiernością Ewangelii. To jakby ta oprawa, która określa to, co my z naszej strony nazywamy świętością. Oczywiście świętość jest w Bogu. Nasza bliskość z Bogiem jest uczestniczeniem w Jego świętości. Nieraz takiego obrazowego przykładu używam, że gdy się trzymamy ręki Boga, jesteśmy święci. Gdy tę rękę opuszczamy, otrącamy, czy nie podajemy swojej dłoni, to zostajemy tylko takim, jakim jesteśmy. A rzeczywistość nam mówi, tu gdzieś przywoływane było, że prawda o nas samych, dotknięci jesteśmy jednak jakąś tam wewnętrzną skazą, doskonale nie jesteśmy, nie jesteśmy aniołami. I wtedy ujawnia się i też to, co jest negatywne, nie w samym człowieku, bo człowiek jest dobry sam w sobie, ale poddaje się złu, którego dotyka i takie straszliwe nas czyny dzieją się. A gdy się trzymamy ręki Boga, to wydobywa się z nas dobro, to stajemy się świętymi. Ta świętość Jana Pawła II ujawnia się niewątpliwie tym wyczuleniem, zwróceniem się ku człowiekowi, wrażliwością wielką, jego wiarą oczywiście głęboką, jego modlitwą też, co jakimś jest takim wzorem, przykładem, zachętą, wyzwaniem dla nas. Oddaniem człowiekowi, wiernością swojej służbie, takim życiem w rzeczywistości doczesnej z ciągłym odniesieniem ku nadprzyrodzoności, ku Bogu, który tam właśnie swoją pełnią nas, swego życia obdarza, tak wiara nam mówi, więc tak gdzieś to trzeba postrzegać. Oczywiście tu cały proces kanonizacyjny przeprowadzany w ramach już procedur kościelnych, by kogoś ogłosić świętym, to jest powiedzmy taka techniczna strona, ale jeśli tu są te warunki, o których powiedziałem, w tym wymiarze spełniane, no to tylko wszystko się dopełnia, określa orzeczeniami już w jednej kongregacji i Ojca Świętego. Taką to drogą się dokonuje.
Proszę zauważyć, od czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa nie było takiej sytuacji, żeby rozległ się taki powszechny głos ludu, prawda? Santo, santo subito, prawda? Natychmiast świętym. Ale przecież to nie może być rozumiane w ten sposób, że jak Kościół wynosi jakąś osobę na ołtarze, to jakby daje polecenie Panu Bogu, proszę uznać tego za świętego. No, oczywiście to nie o to chodzi, to byłby jakiś absurd. Jeżeli Kościół uznaje daną osobę za świętego, za świętą, to tym samym wskazuje, że to oto jest pewien wzorzec do naśladowania, że ten człowiek spełniał naukę Kościoła, zasady ewangeliczne, żył w określony sposób i powinien stanowić wzorzec. To znaczy to, kogo Kościół ogłasza w danym czasie świętym, nie jest jednocześnie wskazówką, jakie wzorce na dany czas są potrzebne, wzorce do naśladowania. Więc warto sobie postawić pytanie, jaki wzorzec przedstawia sobą święty, no już pozwolę sobie tak powiedzieć z pewnym wyprzedzeniem, święty Jan Paweł II. No ja myślę, że to jest to, o czym tutaj cały czas mówiliśmy. O tym przekazie wiary niosącej wartości, które powinniśmy realizować. Bo jeżeli je nie będziemy wprowadzać w życie, to zginiemy my, cała nasza cywilizacja. I to jest to przesłanie Jana Pawła II i przesłanie Kościoła, który to nam właśnie głosi, wynosząc go na ołtarze.
Autentyczność Jana Pawła II i taka spontaniczność pokazuje, że to było spójne, to co głosił i to jak żył, ponieważ zwłaszcza te jego dopowiedzenia w czasie przemówień, homilii, czy wchodzenie w dialog z ludźmi wskazywały na jego autentyczność. I tak sobie myślę, że kiedy ludzie rozwijali transparenty święty natychmiast, to gdyby papież mógł przemówić do tych tłumów, to by powiedział, ty masz być teraz, nie jutro święty, ale natychmiast. W tym momencie masz być święty, już dzisiaj.
W dyskusji, za którą bardzo dziękuję, udział wzięli ksiądz biskup dr Henryk Ciereszko z Kurii Metropolitalnej Białostockiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego ksiądz Jerzy Sęczek, filozof profesor Jerzy Kopania, uczniowie Aleksandra Bohojło, Martyna Malinowska, Kamil Barszczewski oraz nauczycielka Elżbieta Simpson z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 w Białymstoku imienia Jana Pawła II oraz Michał Citko. A kanonizacja papieża Jana Pawła II odbędzie się 27 kwietnia. Od tego dnia o Janie Pawle II mówić będziemy święty. A myślę, że znakomitym dopełnieniem naszego spotkania będzie jedna z ulubionych pieśni papieża Jana Pawła II, papieża Polaka.